Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół nie jest warowną twierdzą, pragnie przyjąć wszystkich, dlatego zawsze musi mieć otwarte drzwi, mówił Franciszek na audiencji środowej.
Papież przypomniał postać kardynała Adama Kozłowieckiego, jezuity, który przez 60 lat posługiwał na misjach w Zambii.
Trwa opracowywanie dokumentu końcowego Synodu Biskupów.
23 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Paweł Pasierbek.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kościół musi mieć zawsze otwarte drzwi, aby mogli do niego wejść wszyscy ci, którzy tego pragną. To słowa papieża z katechezy podczas audiencji ogólnej, w której kontynuował refleksję nad Księgą Dziejów Apostolskich. Jej treść osnuta była wokół tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, który odbył się w sprawie przyjmowania do kościoła pogan.
Z Księgi Dziejów Apostolskich wyłania się natura kościoła, który nie jest twierdzą, lecz namiotem, zdolnym do poszerzania swej przestrzeni, aby mogli wejść wszyscy i do zapewnienia dostępu wszystkim. Kościół albo wychodzi, albo nie jest kościołem, albo jest w drodze, otwiera szeroko swe drzwi, aby mogli wejść, albo nie jest kościołem, to znaczy nie jest kościołem otwartych drzwi. Kiedy widzę jakiś kościółek, czy tu w Rzymie, czy gdziekolwiek indziej, zamkniętymi drzwiami, to jest to dla mnie zły znak. Kościoły muszą mieć zawsze otwarte drzwi, gdyż jest to znakiem domu, którym jest Kościół, zawsze otwarty. Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca, tak aby ktoś, kto pragnie iść za natchnieniem Ducha i zbliża się, szukając Boga, nie spotkał się z chłodem zamkniętych drzwi.
Pozdrawiając Polaków przybyłych do Watykanu na audiencję ogólną, papież Franciszek przypomniał postać kardynała Adama Kozłowieckiego, jezuity, który przez 60 lat posługiwał na misjach w Zambii. Zwrócił się też do organizatorów wystawy poświęconej polskiemu misjonarzowi, która została otwarta na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów wystawy poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu, otwartej wczoraj na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Później, ponad 60 lat, pełnił posługę misyjną w Zambii. Odważnie głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa dla Afrykanów, inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Niech dzieło tego wybitnego polskiego ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych. Serca wam błogosławię.
Organizatorzy wystawy wręczyli Ojcu Świętemu obraz przedstawiający kardynała Kozłowieckiego, wbijającego kilo w podbudowę seminarium w Afryce. Papież w prywatnej rozmowie z polską delegacją powiedział, że ciepło wspomina spotkanie z kardynałem Kozłowieckim na konsystorzu w 1998 roku, podczas którego Jan Paweł II wręczył jego współbratu biret kardynalski. Zapamiętał go jako ciepłego i pełnego humoru człowieka.
Podobnie opisuje kardynała Kozłowieckiego ksiądz Wojciech Łapczyński, od prawie 30 lat posługujący na misjach w Zambii, który przybył do Rzymu wraz z polską delegacją.
Chłop z krwi i kości, rozsądny, z pomyślunkiem na każdą sprawę. Był naprawdę głęboko wierzącym, modlącym się człowiekiem, z uśmiechem na twarzy zawsze. Żartami walił przy każdej sprawie, żeby rozładować sytuację, żeby pomóc komuś coś zrozumieć, zmienić to, co wydawałoby się niemożliwe do zmiany. Często wspominał sam, że żeby być misjonarzem, to trzeba być trochę silnym i głupim, żeby przymrużeniem oka patrzeć na inne rzeczy, bo gdy człowiek za bardzo poważnie podchodzi do spraw, no to niestety rzeczy się przestają kleić. Do końca życia miał godziny w miejscu, gdzie pracował, gdzie brał najbiedniejszych ludzi, którzy przychodzili do niego i opatrywał im rany. Był ośrodek zdrowia, gdzie często pielęgniarki nie miały czasu, żeby jakieś tam drobne rany opatrywać. On miał swoje bandaże, miał swoje lekarstwa, maść ichtiolową, którą leczył wszystko, co było z ranami związane, i sam osobiście kilkudziesięciu chłopców czy dziewczynki potrafił jakieś takie drobne rany opatrzyć, których gdzie indziej by ich nie opatrzył.
Na zakończenie środowego spotkania z wiernymi papież wyraził niepokój z powodu zamieszek w Chile i wezwał do pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu.
Z niepokojem śledzę wydarzenia w Chile. Ufam, że kładąc kres gwałtownym demonstracjom poprzez dialog, zostaną podjęte wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu i stawienia czoła trudnościom, które go wywołały, dla dobra wszystkich mieszkańców.
Zamieszki w Chile rozpoczęły się 14 października. Ich bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen biletów. Społeczne niezadowolenie sięga jednak znacznie głębiej. Mówi o tym przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Współpracy Ekonomicznej Alfredo Somoza.
Koszty życia zbliżone są do tych, jakie są w Europie, podczas gdy zarobki są w granicach 300 euro. Wszystko w kraju jest całkowicie sprywatyzowane, jest bardzo drogo. Na przykład studia na uczelniach wyższych są bardzo kosztowne, droga jest również sprywatyzowana woda, prąd, gaz, praktycznie wszystko, co jest do sprzedania. Chile stało się krajem, który w pełni wprowadził reformy nazywane neoliberalnymi. Tego nie ma nawet w Stanach Zjednoczonych. I to są prawdziwe przyczyny tych protestów. Podwyżki cen biletów za transport publiczny stały się więc jedynie pretekstem. Do tych problemów ekonomicznych dochodzi jeszcze marginalizacja niektórych grup społecznych, no i oczywiście małe ugrupowania ekstremistyczne, które wykorzystują takie sytuacje do okradania sklepów czy podpalania ważnych obiektów.
Trwa opracowywanie dokumentu końcowego Synodu Biskupów. Do redagującej go komisji zgłaszane są poprawki i uwagi wypracowane w 12 małych grupach roboczych. Ostateczny tekst dokumentu końcowego zostanie przyjęty w sobotę podczas głosowania w auli synodalnej.
Dokument, który przygotowujemy, nie jest zbiorem postanowień i ostatecznych ustaleń, ale jedynie propozycji i duszpasterskich sugestii dla papieża, jakie zostały wypracowane w czasie tej wspólnej drogi synodalnej, mówił na briefingu w Watykańskim Biurze Prasowym ksiądz Giacomo Costa, sekretarz Komisji do Spraw Informacji. Wskazał, że praktyka wcześniejszych synodów pokazuje, że jest to dokument, który wielu krytykuje, ale mało kto czyta. Decyzja o tym, czy po synodzie biskupów dla Amazonii powstanie specjalna adhortacja, będąca dokumentem wiążącym, zależy od papieża Franciszka.
Nieustanna i pogłębiona ewangelizacja to wciąż główne zadanie, jakie stoi przed Kościołem w Amazonii. Troska o inkulturację musi iść w parze z przekazywaniem w pełni depozytu wiary. Mówi o tym uczestniczący w synodzie polski biskup misyjny Marian Piątek. Jest on redemptorystą. Swą posługę w Brazylii zaczął w 1986 roku, a w 2011 został ordynariuszem amazońskiej diecezji Coari.
Biskup Piątek wskazuje, że przez lata oddanej posługi zagraniczni misjonarze siali i ewangelizowali. Teraz przychodzi czas wzięcia odpowiedzialności za Kościół przez miejscowych księży. W naszej diecezji nie ma już zagranicznych misjonarzy. Wszyscy kapłani są miejscowi. Jedynym cudzoziemcem jest biskup, czyli ja, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Piątek.
Diecezja w Coari to jest diecezja młoda, dynamiczna. Ma ponad 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest terytorium większe niż Portugalia. Praca duszpasterska jest wielopłaszczyznowa. W pierwszym rzędzie staramy się ewangelizować. Przy niewystarczającej liczbie kapłanów bardzo ważną rolę odgrywają ludzie świeccy. Dlatego im poświęcamy dużo miejsca w wymiarze formacji, dokształcania. W naszej diecezji mamy ponad 800 katechistów, dziesiątki szafarzy nadzwyczajnych, Eucharystii, Słowa Bożego, ludzi świeckich, którzy przekazują dar wiary nowym pokoleniom. Aby ułatwić formację misyjną ludzi świeckich, kilka lat temu wybudowaliśmy w Coari Centrum Formacji Misyjnych, gdzie organizujemy kursy, momenty na pogłębienie wiary, duchowości, wymiaru misyjnego Kościoła.
W porównaniu do poprzednich synodów na tym zgromadzeniu brak zaciętej dyskusji. Nie ma takich spraw, które wśród zaproszonych do udziału w synodzie biskupów budziłyby wiele rozbieżności opinii. Zwraca na to uwagę arcybiskup Rino Fisichella, który jako przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji uczestniczył we wszystkich synodach tego pontyfikatu.
Mówiąc o propozycjach zgłoszonych na tym zgromadzeniu, szczególną uwagę zwraca na ustanowienie w Kościele nowego amazońskiego obrządku.
Oznacza to wyciągnięcie wniosków z Ewangelii, która spotyka się z kulturą. Kultur w Amazonii jest oczywiście bardzo dużo. Aby ustanowić obrządek, trzeba odkryć to, co stanowi o istocie danej kultury, wspólny mianownik wszystkich ludów tubylczych, aby razem mogły sprawować liturgię i inne sakramenty. I ważne jest, by mogły kształtować własną tożsamość wokół tego, co jest właściwe dla Amazonii, wokół własnej duchowości, własnej refleksji teologicznej, a także dyscyplinarnej, czyli struktury życia wspólnotowego, która jest właściwa dla tego terytorium.
Boliwijscy biskupi domagają się uszanowania woli narodu wyrażonej w niedzielnych wyborach i ponownego przeliczenia głosów. Tym samym episkopat przyłącza się do protestów społeczeństwa, które sprzeciwia się manipulacjom czy wręcz fałszowaniu wyników wyborów.
Boliwijscy biskupi są obecni w Rzymie na synodzie o Amazonii. Z niepokojem patrzą jednak na rozwój sytuacji w ojczyźnie i apelują o przeliczenie głosów, mówi arcybiskup Sergio Gualberti.
Jesteśmy poważnie zaniepokojeni nasilającą się przemocą w reakcji na manipulacje wynikami wyborów. Było bowiem jasne, że niezbędna będzie druga tura. Publicznie to potępiamy i prosimy, by organizacje międzynarodowe zabrały w tej sprawie jasne stanowisko, a przede wszystkim, by ponownie przeliczone zostały wszystkie głosy, w nadziei, że dojdzie do drugiej tury wyborów, bo na to wskazywały pierwsze rezultaty. Z drugiej strony prosimy, by protesty miały charakter pokojowy i by siły porządkowe nie stosowały przemocy. Liczymy na porozumienie, które przywróci spokój i da adekwatną odpowiedź na ten poważny problem.
Doktor Helena Pys, nazywana matką trądowatych, ojciec profesor Piotr Nawrot, misjonarz i muzykolog z Boliwii oraz katolicka agencja informacyjna. To niektórzy spośród wyróżnionych medalem Benemerenti in Opere Evangelizationis. Nagrody przyznawane przez Komisję Episkopatu Polski do spraw misji honorują zasłużonych dla misyjnego dzieła Kościoła. Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się dziś w Warszawie.
Medale Benemerenti in Opere Evangelizationis zostały wręczone już po raz trzeci. Przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw misji biskup Jerzy Mazur przyznał, że podziwia wszystkich angażujących się w działalność misyjną.
Oprócz tych, którzy pracują w misji Adventes, jest duże zaplecze misyjne. Ci, którzy pracują w tak zwanej animacji misyjnej, współpracy misyjnej.
Jedną z wyróżnionych jest dr Helena Pys. Od 30 lat jako lekarz pracuje w ośrodku rehabilitacji trędowatych Jewodaya w Indiach. Należy do Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Już wcześniej w rozmowie z dziennikarzami dr Pys chętnie wspominała prymasa tysiąclecia, który, jak mówiła, swoim słowem i przykładem uczył wiary.
Pamiętam, przecież jeszcze wtedy modliliśmy się po łacinie, kiedy powiedziałam ojcu, ale przecież ja nic z tego nie rozumiem. A ojciec wtedy powiedział, ale Pan Bóg rozumie. Mam świadomość, że jeżeli nawet jestem na mszy świętej i nie wszystko rozumiem w języku hindi, to wiem, że to nie jest potrzebne zrozumienie każdego słowa. Ważna jest intencja i to, co się ma w sercu.
Wśród wyróżnionych znaleźli się również ojciec Andrzej Madej, Elżbieta Wryk czy Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.